Korzystając z okazji z pobytu w Warszawie, zaprosiłam Waska Gaborczyka, przyjaciela lat dziecięcych, baletmistrza, solistę Teatru Wielkiego oraz wielu europejskich baletów, aby porozmawiać o życiu artysty. Artysty Polaka, artysty Europejczyka. Ale ja sądzę, że najlepiej będzie, gdy Ty, Wacku, o sobie powiesz kilka ciekawych słów. Przedstaw się, proszę.
Nazywam się Wacław Gaborczyk. W tej chwili jestem już emerytowanym tancerzem, prawda? Ale jeszcze czynny, tak? Udzielam się czynnie, dając lekcji baletu. Pytanie o życiu artysty. No, można mówić dużo i długo.
Nie, skróć do najważniejszych jakichś momentów, które uważam za najciekawsze, które właściwie ukierunkowały Cię bardzo mocno w tym, że wybrałeś właśnie życie bardzo artystyczne.
Muszę powiedzieć, że duży wpływ na mój wybór właściwie to miała właśnie Twoja mama.
O.
I to dzięki niej absolutnie jestem w tym zawodzie.
Mam nadzieję, to był dobry wybór.
Absolutnie.
I nie żałuję.
Absolutnie i nie żałuję. Nie żałuję. I pamiętam dokładnie dzień, w którym z Twoim ojcem jechaliśmy na egzamin, prawda, do Skolimowa i od tego zaczęła się cała moja kariera. Moja mama chyba nie była zupełnie do końca świadoma tego wszystkiego, bo nie wierzyła, że mnie takiego młodego, miałam wtedy 13 lat, że mnie tam przyjmą do tego zespołu. No ale sprawy potoczyły się inaczej. Widocznie gdzieś tam na górze było zapisane, że tak musi być. W każdym razie ja musiałem pozostać tam do następnego dnia, ponieważ tego dnia już było za późno na egzamin. Wobec tego przenocowałem tam w internacie. Twój ojciec musiał wrócić do domu, prawda, do Piotrkowa. No i następnego dnia odbył się egzamin i właśnie zostałem już tam prawie poza domem na całe życie.
Od 13 roku życia.
Od 13 roku życia, tak.
Dobrze, z Skolimów to był zespół pieśni i tańca.
Tak, to był taki zespół pieśni.
I
początkowo to nawet było właściwie zadaniem tego instytutu było kształcenie instruktorów artystycznych właściwie. W tamtym okresie to Polska potrzebowała właśnie.
No my mówimy o latach 50.
Tak.
No ale jak to się dalej rozwinęło?
Dalej jak się rozwinęło?
Potem Teatr Wielki, a potem cały świat?
No tak, tak, tak. Dalej potoczyło się tak, że w tym zespole byłem 3 lata, bo został on rozwiązany. W tym czasie już było dosyć dużo zespołów w Polsce, całkiem wystarczająco. Wobec tego rozwiązano ten zespół i młodzież, która jeszcze była w wieku szkolnym, bo z reguły były tam już osoby starsze, znacznie starsze ode mnie, a ja należałem do tej najmłodszej grupy, prawda? Także młodzież, która była w tym wieku szkolnym, wysłano do odpowiednich szkół muzycznych, czy nas kilka osób do tej szkoły baletowej. Gdzie
szkoły baletowej przy Teatrze Wielkim.
Przy Teatrze Wielkim, oczywiście, tak, w Warszawie. Gdzie po 3 latach zrobiłem dyplom tancerza i zostałem zaangażowany do baletu Opery Warszawskiej wtedy. Na ulicy Nowogrodzkiej mieściła się siedziba opery.
Czy Teatru Wielkiego jeszcze nie było w tym czasie?
No nie, był odnawiany cały czas, bo teatr był zburzony kompletnie.
Aha. Czyli opera była na Nowogrodzkiej.
Opera była na Nowogrodzkiej, tak. No i tam zaczęła się moja praca i bardzo w niedługim czasie zacząłem otrzymywać solowe role, prawda? Po kilku latach zostałem solistą. znaczy etat solisty, bo solowe partie to już tańczyłem wcześniej. I po paru latach, w 65, teatr został przeniesiony, opera została przeniesiona właśnie do nowego teatru, nowo odbudowanego Teatru Wielkiego, prawda? Także już tam.
Ja pamiętam, bo ja widziałam Ciebie właśnie tam na deskach Teatru Wielkiego, na jednym z przedstawień.
Aha, no bardzo mi miło, bardzo mi miło. Tak, i zabawa trwała tam do 71 roku, bo w tymże właśnie 71 roku jakoś tak dojrzałem do tego, że trzeba zmienić trochę i wziąć sprawy w swoje ręce. I wyjechałem do Szwecji. Oczywiście wyjechać nie było wtedy tak szalenie łatwo. Najczęściej to na jakieś zaproszenie, prawda, jeśli prywatnie. I tak też zrobiłem. I zostałem zaangażowany w teatrze, to był w tym teatrze w Göteborgu. W tym teatrze właśnie było wszystko. I teatr dramatyczny, i powiedzmy jakieś operetka, i nawet chyba coś z opery, no i balet. Mhm. Tam byłem jeden sezon, pracowałem i przypadkowo moi koledzy właśnie zmieniali miejsce pracy, miejsce pobytu i pracy i wyjeżdżali do Niemiec, do Frankfurtu. I mówią, wiesz, jedź z nami, będzie fajnie. Bardzo się przyjaźniliśmy. On z pochodzenia Duńczyk, ona Brytyjka, prawda? I ja się tak łamałem trochę z myślami. Tak całkiem szczęśliwy w tym Göteborgu nie byłem. I nawet rozmyślałem, czy by nie wrócić z powrotem do Polski, że to jednak chyba w Polsce było dla mnie lepiej. Ale sprawy, tak jak mówię, znowu potoczyły się inaczej. Ja w końcu wylądowałem w tym Frankfurcie. Zakończyłem swoje tam wszystkie sprawy w Göteborgu. Wziąłem wizę tranzytową, bo wtedy to był rok, jak mówię, 72. Stosunki z Niemcami polsko-niemieckie były bardzo napięte, więc o takiej swobodnej jeździe to w ogóle mowy nie było. Wsiadłem w samolot, kupiłem bilet, wsiadłem w samolot, wylądowałem w tymże Frankfurcie. No i następnego dnia poszedłem na audycję, tak, do pana Johna Neumayera, z pochodzenia Amerykanin, którego matka była urodzona w Polsce.
Ciekawe.
No tak, no tak.
Zaczynamy dotykać jakichś korzeni amerykańskich na terenie.
No jak najbardziej, jak najbardziej, tak.
A kto to był pan Neumayer?
Pan Neumayer, no wtedy jak ja go poznałem, był kierownikiem baletu właśnie w Staatstheater w Frankfurcie nad Menem.
Tak, czyli ten teatr był teatrem jakimś eksperymentalnym?
Nie. To był, ponieważ stara opera jeszcze była też w budowie, bo też była zniszczona. I tak jak w Göteborgu, to się nazywało Stadt, czyli miejski teatr, i tam też wszystko się odbywało. I opera, i balet, nawet chyba przedstawienia jakieś operetkowe. I w jednej części również teatr dramatyczny. To był dosyć duży kompleks. Opera ta we Frankfurcie została otworzona później, ładnych parę lat później. No tak, i tak zaczęła się praca z Johnem Neumayerem. I po paru miesiącach nastąpiły rozmowy jakby w sprawie następnego sezonu i zostałem zapytany, czy nie chciałbym przejść do Hamburga, ponieważ pan Neumayer przechodzi jako kierownik baletu do opery hamburskiej. Ja mówię, no z chęcią. I pan Neumayer wziął wtedy 16 osób baletu.
Tylko?
No tylko, no nie wszystkich, tak. I
czy byli jeszcze jacyś Polacy w tej grupie?
Nie, tylko ja jeden. Tylko ja jeden, tak. I po urlopie już stawiliśmy się w Hamburgu, w operze hamburskiej. I tam zaczęła się praca.
Czy tam był jakiś ciekawy dla ciebie, po prostu zaczepienie było trochę inne, miało to ze sobą, niosło ze sobą jakiś specjalny profil artystyczny tego teatru, coś było takiego, co rzeczywiście było pociągające, bo nazwisko Neumayer nie jest oczywiście w Ameryce tak bardzo chyba znane. Chciałabym wiedzieć więcej właśnie, bo ze względu na te korzenie amerykańskie, skąd on się wziął i jak to w tej chwili, czy on w ogóle istnieje w tej chwili? Może coś o tym
na ten temat? Istnieje i to jak najbardziej. Istnieje w Hamburgu od lat 40. I właśnie miesiąc temu obchodziliśmy 40-lecie istnienia baletu hamburskiego, na którym naturalnie byłem obecny. Na którym zjawiło się 170 osób z całego świata, ludzi z całego świata, którzy pracowali właśnie z Neumayerem. Ja oczywiście zaliczam się do tej najstarszej grupy, ale powiedzmy, co mnie tam ciekawiło. No chyba sam John Neumayer. On już wtedy był niesamowicie ciekawym człowiekiem.
I to my cały czas mówimy o balecie klasycznym, jak najbardziej klasycznym?
To trudno jest tak zdefiniować, bo kiedyś jeden z dziennikarzy zapytał się Johna, właściwie jak określiłby pan to, co pan robi, swój ten styl, w którym pan pracuje, bo jest no taniec klasyczny i taniec charakterystyczny i jakiś tam jeszcze... A on mówi, wie pan, no nie wiem jak to nazwać, no, wydaje mi się, że współczesny, bo ja żyję teraz współcześnie, ale ja używam wszystkie style tańca.
A to ciekawe.
Wszystkie, czyli absolutnie. I w tym kierunku, tak, ale w tym kierunku idzie w tej chwili ten taniec taki.
A czy masz jakieś wspomnienia z jakiegoś bardzo ciekawego przedstawienia? Czy na przykład robił Jezioro Łabędzie, coś takiego, czy to w ogóle się tam ukazywało?
Oczywiście, że tak. John Neumayer zrobił wszystkie te duże klasyczne balety, a więc Jezioro Łabędzie, Śpiąca Królewna, Dziadek do Orzechów, który zresztą był zrobiony jeszcze we Frankfurcie, w troszkę mniejszej formie, bo tam ten balet nie był tak liczny.
Dziadek do Orzechów. I coś ciekawego w tym wszystkim, jakiegoś było takiego może...
U Johna Neumayera w każdym przedstawieniu jest coś ciekawego. To jest przede wszystkim no, wspaniała szkoła zawodu. Nigdzie się człowiek nie nauczy zawodu tak, jak u Johna Neumayera. Człowiek wymagający niesamowicie, ale w tym wszystkim ma jakiś cel i sens. I jeśli mówimy o Dziadku do Orzechów, po przeniesieniu go właśnie na scenę hamburską, przede wszystkim on wszystkie te klasyczne balety Piotra Czajkowskiego, on troszeczkę zmienił libretto. To nie jest to, że nie chodzi o samo uwspółcześnienie, ale jakby to jest bardziej strawne dla współczesnego widza, a więc akcja jest troszkę bardziej wartka, toczy się, dzieje się powiedzmy na scenie więcej rzeczy. Ale zacznijmy powiedzmy od tego Dziadka. Otóż w tej wersji starej ta mała dziewczynka otrzymuje, jest Boże Narodzenie, prawda, przyjęcie, brat zaprasza kolegów, którzy są kadetami, no zabawa i ta właśnie mała dziewczynka otrzymuje Dziadka do Orzechów, prawda, jest zabawa i tak dalej, i tak dalej. Potem tam w czasie snu przychodzą myszki, kotki i takie różne rzeczy. To wszystko pan Neumayer sobie odpuścił. Takie tam naprawdę... On to troszeczkę pogłębił. I ta dziewczynka oprócz tego dziadka, który tam się zjawił, dostała jeszcze puenty. Dlatego, że jej siostra jest baleriną w Teatrze Maryjskim w Petersburgu.
O.
I oczywiście marzeniem tej małej dziewczynki jest też pójść w ślady siostry. No i podczas rozpakowywania prezentu, zaczyna oglądać te puenty, kładzie się spać, rozmarzona i ma sen. Śni jej się właśnie lekcja baletu z wielkim Mariusem Petipa.
Tak, oczywiście nazwisko historyczne.
Tak.
Twórca baletu rosyjskiego.
No właśnie.
W większości.
No właśnie.
Choreografie w tej chwili są raczej bazowane na jego rzeczach,
no,
czyli
cały świat.
O klasyce.
Tak, cały świat tańczy te rzeczy właśnie. I tutaj takich dwóch wielkich twórców. No po pierwsze kompozytor Piotr Czajkowski, wspaniały no, geniusz, który stworzył tak przepiękną, tak wspaniałą muzykę. I drugi, no to właśnie Petipa, który przywędrował z Francji.
A jak on przedstawił właśnie ciekawie, nagle tam jest choinka, mnóstwo różnych rzeczy i tutaj nagle balet maryński, choreograficznie, jak to on to rozwiązał?
No, w czasie snu dzieją się różne rzeczy, bardzo prosto rozwiązał. Był rozłożony, rozsunięty horyzont biały, kawałek drążka, oświetlenie i to wszystko.
I pusta scena?
Pusta scena. Nic nie było, ale to była najpiękniejsza scena z całego baletu właściwie.
Bardzo ciekawe, no rzeczywiście. A prawdopodobnie spowodowało to mały szok wśród ludzi, którzy się tego mogą nie spodziewać.
Owszem, spowodowało i nawet cała masa ludzi właśnie pytała, dlaczego przecież w pierwszym akcie takie wspaniałe dekoracje. Nawet mieliśmy prawdziwą porcelanę, z której piliśmy kawę. Kryształowe kieliszki, z których piliśmy nawet odrobinkę szampana. Też byliśmy zaskoczeni, my wykonawcy, bo normalnie to otrzymuje się jakiś plastik w rękę, prawda? Ale to się człowiek inaczej obchodzi z plastikiem, a inaczej z prawdziwą filiżanką. Także John robił takie, lubił takie momenty zaskoczenia. No i właśnie do tej sceny powracając, pusta scena i pytałem się, gdzie dlaczego? Na co John powiedział, zabrakło pieniędzy na dekoracje.
Niemożliwe.
No tak, i pieniądze się sypnęły.
O,
pieniądze się sypnęły.
No to on był raczej dobrym biznesmenem.
Tak, ja zawsze twierdziłem, że połowa jego to jest biznes.
Świetnie.
W połowie jest biznesmenem. Ale wydaje mi się, że właśnie w tym zawodzie, w tym co on robi, musi być biznesmenem, bo inaczej nie utrzymałby się 40 lat w tej pozycji.
To on już jest właściwie zaadoptowany kulturowo zupełnie w Niemczech.
No tak, tak, absolutnie, absolutnie.
Ciekawe, ale wracając jeszcze do Maryńskiego Teatru i do w ogóle baletu rosyjskiego, właśnie wróciłam z Petersburga, gdzie miałam okazję zobaczyć Jezioro Łabędzie Czajkowskiego. Ty byłeś w Petersburgu?
Ja byłem, tak, bardzo krótko. Byliśmy właśnie z baletem Neumayera. Co tam wystawialiśmy? Chyba trzecią przepraszam, co ja powiedziałem? Neumayera.
Tak.
Neumayera.
Tak.
A wystawialiśmy chyba trzecią symfonię Malera.
Malera.
Tak.
Trzecia symfonia Malera była przez niego robiona.
Tak. No on zrobił wszystkie. Całe 10.
Ciekawie. I jak byliście przyjmowani?
No bardzo entuzjastycznie. Bardzo.
Czy to były przedstawienia w Maryńskim Teatrze?
Nie, to nie. Ja już nie pamiętam, jak ten teatr się nazywa, ale też stary, mały teatr, ale
ja
nie maryński.
Ja też byłam mały, mniejszy niż maryński, nie można powiedzieć, że mały, ale mniejszy, bardzo pięknym rzeczywiście pałacu. No, przedstawienie jako takie jest szokujące, dla mnie było od strony technicznej bardzo specyficznie rosyjskie wyczucie frazy muzycznej, idealne pod każdym względem. No, a ty jako baletmistrz, jak oceniasz właśnie balet rosyjski? Co by ci się zachwyciło? Nie ma co byś raczej widział, że może mogą
uspółcześnić?
No jest pewna różnica w sposobie tańczenia tej tak zwanej szkoły rosyjskiej i szkoły zachodniej, prawda? Oni od wielu pokoleń nad tym ciężko pracowali w tym samym stylu od ponad 100 lat, 120-30, prawda? I tam dzieci, dziewczynki już w środkowych klasach, w szkole baletowej już są przygotowywane do tych ról. Powiedzmy, to są małymi fragmentami oczywiście, ale są już przygotowywane do powiedzmy, czy roli Odetty, czy tej księżniczki z...
Ze Sleeping Beauty,
tak. Czy też różne wariacje z Dziadka do Orzechów. I moim zdaniem, no nie na darmo się mówi o słowiańskiej duszy. Zarówno Polacy, jak i Rosjanie jesteśmy Słowianami. I ludzie Zachodu mówią, no wy macie słowiańską, istnieje taka słowiańska dusza. Co to znaczy? To jest jednak coś innego. Ci ludzie się czymś charakteryzują, pewną większą chyba otwartością. Ja bym nawet powiedział, że tą słowiańską duszę Rosjanie mają trochę większą niż Polacy.
Chyba tak.
I są naprawdę otwarci, jeżeli człowiek do nich podchodzi też otwarcie, prawda? I to jest pewnego rodzaju, innego rodzaju odczucie muzyki. Ja pamiętam John Neumayer, który jest naprawdę, zaliczam go do geniuszy, absolutnie. Aczkolwiek miałem z nim kilka awanturek małych, ale to się zawsze zdarza. Ale ja uważam, że jest naprawdę, jeżeli geniusze istnieją, to on jest jednym z nich. Człowiek, który wspaniale słyszy muzykę, ale on słyszy ją inaczej niż ja. Na przykład tak Piotra Czajkowskiego. On słyszy inaczej tego Czajkowskiego niż ja. No właśnie. I tutaj był taki przykład, pamiętam, że kiedyś przyjechała Natalia Makarowa na gościnny koncert, właściwie taki galowy koncert, w którym je odtańczyła drugi akt Jeziora Łabędziego, no z tym głównym, z takim bardzo sławnym, znanym adażiem, prawda?
Tak.
I to był koncert sam w sobie, bo ja wiele tancerek widziałem w tej roli, wspaniałych tancerek. Ale tak jak odtańczyła to Natalia Makarowa, to nie zrobiła żadna. Dlatego ona i muzyka, jej ciało, ruch, to było jedno. To była jedność, tak?
Ręce?
Ręce, całość. Ja mówię o całości, absolutnie.
Bo mnie zaskoczyły ręce w wykonaniu właśnie Petersburgu, bo takich rąk nie widziałam absolutnie, nawet
no,
u Balanchina, czy w innych wykonaniach, to żadna z tych wielkich tancerek, nawet Susan Farrell miała inne, piękne, ale to nie miało...
Tak. To jest właśnie inny styl i te ręce są wypracowywane przez wiele lat.
Właśnie, no i co było z tą Makarową, że ona padła w konflikt?
Nie, broń Boże, żaden konflikt. Ja tylko patrzyłem w pewnym momencie, ona zaczęła się przeginać do tyłu, na takiej górnej pozie. I ja mówię, jak długo jeszcze się może kobieta giąć? A ona się giewa tak długo do wybrzmienia ostatniej nutki. I przeszła w inną, prawda, frazę dopiero. To nie jest tak, że przegnie się, poczeka i nie. To jest wytańczenie absolutnie ostatnim paluszkiem właśnie. Poprzez swoje ciało, całą rękę, dłoń, aż ostatni paluszek. Wszystko jest taniec. Tancerki zachodnie mają wspaniałą technikę. I mają też piękną linię, ale to jest inaczej. I tak jak ja dałem ten przykład Johna Neumayera, naprawdę my inaczej tę muzykę odbieramy i słyszymy. Ale myślę, wydaje mi się czasami, że no tak jak Rosjanie, oni są wychowani i w dalszym ciągu kontynuują ten styl, ten sposób tańczenia, prawda? Podczas kiedy tancerze na przykład amerykańscy w sztuce amerykańskiej w ogóle widać duże wpływy w muzyce jazzu.
Tak. My, Amerykanie, raczej starają się ze wszystkich momentów, które się dziś dzieją.
No tak, no przecież ludzie skąd pochodzą, no
i
również
to się zmienia.
I tak, jest muzyka, jakby z kontynentu afrykańskiego, jest, prawda, która charakteryzuje się czym? Rytmem.
Rytmem.
I to jest to. Czasami Neumarsz idzie za rytmem bardziej. My idziemy za melodią.
Ciekawe. No a jak Makarowa zdobyła wielkie uznanie u Neumajera?
Absolutnie wielkie, ale to była część zadania, które odrobiła wspaniale. Ale ona też miała zatańczyć właśnie w Dziadku do orzechów. Tę główną partię. Choreografia Neumajera cechuje się tym, że jest bardzo gęsta, dużo tych kroczków i czasami nie tak łatwych jak w tańcu klasycznym. W tańcu klasycznym nie może nic być szarpanego, takiego niewygodnego. To wszystko musi być płynnie, wychodzić jedno z drugiego i wtedy jest to piękne. U Neumajera ta choreografia jest troszeczkę inna. Bazuje na innego rodzaju zasadzie, prawda? I odbyła się jedna próba poranna, druga próba wieczorowa, gdzie miała problemy. Następnego dnia znowu do południa próba i zdenerwowany John zrobił przerwę. 15 minut przemyślał sprawę i powiedział: Natalio, w tym pierwszym akcie tak. W pierwszej scenie stoisz po lewej stronie. Jak ci dziewczynki powiedzą, to zrobisz tylko padeburki wokół siebie i stoisz i uśmiechasz się. Dotąd aż ci powiedzą, przejdź na drugą stronę, popchną cię. Tak? To samo zrobisz po następnej stronie i kurtyna spadnie. Nie będziemy się nad tym rozdrabniać, bo to dla ciebie nie jest istotne. On sobie zdał sprawę, że ona się nie zdąży nauczyć.
Aha, tego co dla niego było ważne.
Tego co dla niego było ważne, tak. Ale to tak jak mówię, to są dwie różne szkoły. Ona trenowała całe życie bardzo ciężko, żeby tym ostatnim paluszkiem wytańczyć tę ostatnią nutkę frazy. Natomiast tu jej się każą uczyć 150 kroków w ciągu 15 sekund. To dla niej jest nie do pojęcia, prawda? Więc to była duża trudność. No ale no trudno, nie można przeskoczyć od razu kilka epok, prawda? Rosjanie próbują współczesny taniec, no, z różnym skutkiem, powiedzmy.
No oni chyba bardziej ten współczesny taniec widzą w tym takiej odłamie tego ludowego może tańca, nie wiem, czy
no,
ma
nie
rację,
jest.
Ale
nie,
tak
nie,
mi się wydaje,
nie,
że
nie. Raczej...
Czy można było powiedzieć, że może powstać nowy Neumajer czy Béjart w Rosji?
No tam jest bardzo ciekawy choreograf, który się nazywa Eichmann.
O, tak. I gdzie on jest? On jest w Moskwie?
A ja nie wiem, czy on jest z Moskwy, czy z Petersburga.
W każdym razie
on jest w Europie znany, absolutnie, bo oni robią tournée. W Warszawie przynajmniej raz w roku się pokazuje, to znaczy na kilka przedstawień, tak? Robi ciekawe przedstawienia, ale to nie jest jeszcze ta współczesność, o której my mówimy.
Tak.
To jest bardziej taniec ekspresyjny.
Właśnie. My chyba więcej posiadamy jakiejś takiej intelektualno-rozumowej kontroli,
tak,
prawda? Nad tym i nad ciałem, i nad ruchem, i nad powierzchnią, i przestrzenią, w której się poruszamy. Tak, takie mam też odczucia w porównaniu do ich baletu, który absolutnie, jak już jest, to już jest tylko i wyłącznie samym baletem. Tak, to są dzięki serdeczne, bo to są bardzo ciekawe uwagi. Masz jeszcze jakieś ciekawe wspomnienia, na przykład jak A jak w ogóle wygląda u Neumayera sprawa? No w tych wszystkich baletach występuje dużo mazurków, czyli polskie tańce.
Polskie tańce. Tak,
jak
tak.
Oni to robią? Bo ja muszę powiedzieć, że to co ja widziałam w Seattle, czy nawet to co widziałam w Nowym Jorku w wielu różnych grupach, bo nie tylko znaczy amerykańskich, ale te polskie tańce zawsze mnie rażą troszkę, jakoś mi czegoś tam, coś jest nie tak, coś to nie jest polskie, coś jest nie tak. Czy on potrafił oddać, bo mazurek wykonany właśnie w Petersburgu przez ten balet był mazurkiem. Był bardzo wyraźnym, bardzo ładnym, płynnym, pięknym mazurkiem. Czy on potrafi to zaadaptować do współczesnego tańca w taki sposób, żebyśmy czuli, że to jest mazurek, a że to nie jest jakiś tam hopla. Mm-hmm.
Akurat ja byłem zapytany na temat mazurka zaraz po przyjeździe do Frankfurtu przez takiego asystenta Neumayera, który się nazywa Ray Barra, a tańczył przed laty w American Ballet Theatre. Tak, bo on się już zetknął właśnie z różnymi wersjami i był ciekawy, co ja na ten temat powiem. Także zauważyłem, że tam istnieje pewna trudność z mazurkiem. Ale na temat mazura, no ja mam ciekawe doświadczenie. To już właściwie, tak mógłbym małe opowiadanie jakby napisać, nowelę przynajmniej. Otóż zdarzyło się to właśnie w Szwecji. Było wystawiane Jezioro Łabędzie. Też kolejna tam, moja chyba trzecia inscenizacja, prawda, w której brałem udział. I doszło do mazurka, dochodzi. No i miało u nas tam być 8 par za kulis. Trzeba było tym krokiem zasadniczym, tak zwanym pas marché, wejść na scenę, zataczając koło. No, odbyły się najpierw nauki tego kroku, do których ja specjalnie, przyznam się, nie przykładałem, bo przecież ja potrafię tańczyć mazura, więc tak. Więc ustawiliśmy się i muzyka się zaczyna, zaczynamy tego mazura i po kilku taktach kierownik baletu prowadzący próbę przerywa tego mazura i mówi, zwraca się do mnie: no Wacław, jesteś Polakiem, a nie potrafisz tańczyć mazurka. Ja mówię, ale rzeczywiście, że potrafię. No jak to? Nie umiesz. Ja mówię, oczywiście, że umiem. No to pokaż sam. No to ja pokazałem. I pani ta kierownik powiedziała, nie, tak się nie tańczy. No i stoi przede mną i tańczy po swojemu. I proszę sobie wyobrazić, że to było dla mnie coś tak dziwacznego, że nie potrafiłem w ogóle wejść w ten rytm, w ten krok. I po raz kolejny mówię, to nie jest prawidłowy krok mazura. Na co ona mówi, tak ma być. Ten krok pokazała pani, już nie pamiętam jej nazwiska, pani, która pochodziła z Finlandii, a która studiowała gdzieś i ma dyplom, tak, bardzo ważna osoba. I tak przekazała i tak mamy tańczyć. No, moja decyzja była w lewo albo w prawo, to znaczy albo zrezygnować z tej pracy, a ponieważ chciałem zostać w tej Szwecji i pracować, no to nie miałem innego wyjścia i jakoś musiałem wejść w ten rytm. I rezultat był taki, że ten mazurek miał czkawkę. Po prostu ta pani nie wiedziała o takiej drobnej rzeczy, że akcent taneczny w mazurku nie jest równy z akcentem muzycznym.
Jest synkopowany.
Tak, że to jest ta cała trudność. Poza tym krok jest bardzo łatwy, ale no, efekt był taki, że tak jak mówię, ten mazur miał czkawkę. A mazur jest tańcem do przodu, płynnym tańcem do przodu. No, to był epizod szwedzki. Tak jak powiedziałaś, w każdym z tych baletów właśnie występują tańce, no, te europejskie, czardasz, włoskie na przykład, hiszpańskie, no i właśnie, tak, no tak. I właśnie polskie, polonez przecież,
tak.
No i mazurka. prawie w każdym z tych baletów. I jest wystawiana śpiąca właśnie królewna i naturalnie mazurka. I Neumayer nie wszystko ustawiał sam. Właśnie zaangażował specjalistkę też od polskiego mazurka, która rozpoznała styl, muszę powiedzieć. I bardzo piękne takie przejście zrobiła po przekątnej scenie parami, właśnie tym, że pas marché cały zespół przebiegał, prawda? To było bardzo efektowne. Dobrze, tańczymy. Jeszcze kilka innych figur, tak? I kiedyś jesteśmy, to miało miejsce chyba nawet w Bukareszcie, mieliśmy jakiś wolny wieczór i tak u nas w pokoju, w naszym pokoju zebrało się kilkanaście osób, co chwilę ktoś tam dochodził, prawda? I wywiązała się dyskusja. I pewien kolega właśnie na temat Mazura, i pewien kolega, Kanadyjczyk, nawiasem mówiąc, pochodzenia, zapytał mnie, powiedz mi, a czy w tej naszej choreografii ten krok właśnie jest oryginalny? A ja mówię, nie. No i tu nastąpiła konsternacja duża, bo tam byli asystenci, znawcy w ogóle i tak dalej. I mówią, jak to? Przecież to robiła osoba, która się zna. Ja mówię, ona się zna, ona bardzo dobrze zna, tylko ona nie przedstawiła kroku oryginalnego, bo go nie zna. No ale to, co robimy, jest bardzo piękny, ale to nie jest oryginalny krok. I właśnie dał im lekcję na temat mazurka, że mazur przechodził dużą ewolucję. Mazur w pewnym okresie zawładnął światem. Tenże taniec polski mazur wszedł na salony. A był to wiek, no, początek XIX, prawda? Przecież weźmy chociaż od Chopina. Polska nazwa tego tańca jest mazur.
A on zrobił mazurę.
Nie. Mazur, czyli słowo taniec, mazur, jest rodzaju męskiego. W niemieckim języku też nazywa się to der Tanz, czyli ten taniec. Ale po francusku taniec to jest la danse. Żeński. I stąd ta mazurka, ta końcówka żeńska. No tak, stąd on zaczął potem komponować mazurka.
Nam mówiono, że dlatego to są mazurki Chopina, a nie mazury, że włączał on elementy obelga, kujawiaka, że one są po prostu, posiadają bardzo dużo różnych innych wpływów tańców polskich i dlatego, żeby to nie był oryginalnie mazur, niektóre są przecież bardzo powolne mazurki, niektóre są szybkie i dlatego on to włączył jako mazurek.
Tak, zgoda, bo przecież oryginalnie nazwa mazur pochodzi, był to taniec ludowy, chłopski właściwie.
Tak.
Natomiast tutaj troszkę ugładzono już tę nazwę i tak jak mówię, gramatyczna forma tego, francuska gramatyczna forma la danse, la mazurka.
Tak.
Tak samo jak la, dlaczego nazywamy polonez? Co to znaczy?
Polski taniec.
Taniec polski, la danse polonaise.
Tak, tak, no tak. Dziękuję Ci serdecznie, bo to była fantastyczna rozmowa na temat i baletu. Uważam, że było dla mnie troszeczkę przykrym momentem, że z grupy 15 osób ja jedna jedyna zdecydowałam się na pójście właśnie, żeby obejrzeć to wykonanie, bardzo piękne wykonanie Swan Lake. Moi wszyscy znajomi Polacy niestety nie interesują się do tego stopnia sztuką, żeby korzystać przy wyjazdach zagranicznych z możliwości odwiedzania naprawdę najpiękniejszych jakichś teatrów, teatrzyków. No ale oczywiście mamy wybory i każdy ma swoje wybory. A ja uważam, że Państwo, którzy wysłuchaliście tej naszej rozmowy, z przyjemnością zajrzycie do SIAP-u, teatru, gdzie do Macau Hall, gdzie odbywają się przedstawienia nie tylko baletowe, nie tylko Nutcrackera, oczywiście co roku, który jest bardzo specyficzny i bardzo jedyny i bardzo inny aniżeli przedstawienia rosyjskie, czy przedstawienia właśnie to, co ty opowiadał nam, które odbywają się w Niemczech. No i że będziecie zachęceni tym, żeby patrzeć i szukać tancerzy z polskimi nazwiskami, bo mamy ich wiele.